Podcast AV IT to podcast o technologii, profesjonalnych rozwiązaniach AV i najnowszych trendach. Porozmawiajmy o audio, porozmawiajmy o wideo. Z Markiem Jakowskim porozmawiamy o roli podcastu w biznesie. Dzięki temu dowiecie się, dlaczego warto robić podcasty. Zapraszam do słuchania. Witam na podcaście kanału AV IT. Ja się nazywam Jarek Kmieć, a moim gościem jest Marek Jankowski. Mój gość...
Dzień dobry.
Mój gość jest autorem jednego z najpopularniejszych podcastów biznesowych w Polsce. Zapewne wielu z was zna go nie od dziś, a mówimy o małej, wielkiej firmie. Podcast, który ma już ponad 400 odcinków. Dlaczego warto robić podcasty biznesowe?
Z wielu powodów. Podcasty biznesowe warto robić z tego powodu, dla którego w ogóle warto rozmawiać ze swoimi klientami i robić content marketing. Dlatego, że podcast to jest taka forma, gdzie człowiek jest jeden na jeden z drugim człowiekiem. Nawet jeżeli tego podcastu słucha wiele osób, to my w danym momencie mówimy do jednego człowieka i najczęściej, co jest niespotykane w innych mediach, mówimy do niego długo. Dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni coraz bardziej do tych takich krótkich form, TikToki, na YouTubie shorty, czy nawet wpisy blogowe. One zatrzymują nas na stosunkowo krótko, podcast zatrzymuje nas na długo, nie rozprasza nas wiele innych rzeczy, które pojawiają się na ekranie, bo tego ekranu po prostu przed sobą nie mamy. I robiłem taki eksperyment nawet, ponieważ ja publikuję treść w różnych formach, dlatego że poza podcastem audio jest też wersja wideo i jest też wpis na blogu, gdzie jest teraz, akurat robię to trochę inaczej, ale powiedzmy przez długi czas była cała transkrypcja, cała rozmowa, cały odcinek spisany, więc robiłem takie eksperymenty i porównywałem dane, na jak długo ta sama treść podana w trzech różnych formach zatrzymuje w różnych miejscach, na ile zatrzymuje w podcaście, na ile właśnie na YouTubie, a na ile na blogu. I wyniki zawsze były takie same, to znaczy w przypadku wpisu na blogu to było kilka minut, około 5-7 minut. Blogerzy i tak mogą zrobić wielkie oczy. Ojej, dlaczego tak długo? Ano dlatego, że tam też poza samym wpisem był odtwarzacz audio, więc niektórzy słuchali i to ich zatrzymywało trochę dłużej. Więc kilka minut na blogu, kilkanaście minut w przypadku wideo, około 45 minut przeciętnie na godzinny odcinek podcastu w formie audio. Więc to jest taka forma, gdzie mamy okazję naprawdę pogadać do tego naszego klienta.
No dobrze, ale jeśli taki klient powie, okej, możemy zrobić podcast, ale wiesz co, zadzwoni do mnie z radia, ja tam będę miał długi wywiad i tam się bardziej opłaca.
Okej, no być może, przy czym radio to nie jest podcast. I tutaj jest wiele różnic. Radio ma bardzo często wielu słuchaczy, ale to są ludzie, którzy traktują radio jako takie medium tła. Więc jeżeli jest długa rozmowa w radiu, to prawdopodobnie to nie jest radio muzyczne, tylko to jest takie radio, w którym się gada. I tutaj jeszcze okej, no powiedzmy, nie wiem, jest Talk FM na przykład, gdzie się gada. Tyle tylko, że słuchacz Talk FM to nie zawsze jest nasz klient, to nie zawsze jest ktoś zainteresowany tym, co my mamy do powiedzenia i on może posłuchać, bo akurat nie ma nic lepszego do roboty i lubi, jak mu ktoś tam gada do ucha. Może posłuchać, bo go to zaciekawi, albo może przełączyć. A ktoś, kto przychodzi do podcastu, robi to z rozmysłem, robi to celowo. On wybiera, że chce posłuchać czegoś na dany temat. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. I tutaj nawet jeżeli tych słuchaczy jest mniej, no bo umówmy się, no radio ma zwykle dużo większą słuchalność niż podcast, to ci słuchacze przychodzą w konkretnym celu, oni są sprofilowani i z punktu widzenia biznesu jest dużo, dużo, dużo większa szansa, że oni zostaną klientami niż ktoś, kto przypadkiem usłyszy nas w radiu.
No dobrze, jeśli już mówisz o biznesie, czy podcast może mieć realny wpływ na nasz biznes, jeśli sobie założymy taki podcast albo wystąpimy w takim podcaście?
No jasne, że tak. To jest tak, że podcast jest jedną z form content marketingu, marketingu treści. I to jest taki trend, który obserwujemy już od wielu lat. Nie pamiętam jak dawno temu, ale dawno temu. Guru marketingowy Seth Godin ukuł taki termin jak marketing za przyzwoleniem. On powiedział, ludzie nie chcą reklam, które im się wciskają na siłę. Ludzie chcą słuchać tego, co ich interesuje. Więc jeżeli chcesz, żeby cię słuchali, drogi biznesie, to mów o tym, co ich interesuje w taki sposób, który im odpowiada, tym twoim potencjalnym klientom. I na tym oparty jest w dużej mierze content marketing, czyli właśnie opowiadanie, czy generalnie tworzenie przez biznes takich treści, które są z punktu widzenia potencjalnych klientów ciekawe, atrakcyjne, przyciągające. Więc można, są takie przykłady biznesów, które na content marketingu zrobiły kolosalną karierę i podcast jest jedną z form content marketingu. W zależności od tego, jaki biznes prowadzimy, jakie też mamy preferencje, co mamy do przekazania tym naszym klientom, jaka to jest branża, w zależności od tego podcast może być lepszą lub formą od innych, albo inne formy mogą przeważać, ale jest to na pewno taka forma, nad którą warto się zastanowić, zwłaszcza jeżeli sprzedajemy takie rzeczy niematerialne, jeżeli sprzedajemy usługi, to zwykle usługi sprzedaje się w ten sposób, że trzeba o nich opowiedzieć, trzeba wytworzyć pewien obraz w głowie klienta, przekazać mu pewne informacje i podcast oczywiście się do tego nadaje. Ale żeby było jasne, content marketing i generalnie podcasty tworzone przez biznesy, to nie jest tylko przedstawianie swojej oferty. To jest dużo, dużo więcej. To jest czasami tworzenie społeczności klientów, czasami to jest tworzenie treści, które tych klientów przyciągają.
Dobrze, że o tym mówisz, bo właściwie mógłbyś opowiedzieć, jakie to ma przełożenie na twój biznes, bo ty robisz przecież nie tylko podcast i na swoim przykładzie, jakbyś mógł to właśnie przedstawić.
No to przykład jest bardzo prosty. Ja robiłem na przykład konferencję dla słuchaczy mojego podcastu. To było tuż przed pandemią. To był 29 lutego 2019 roku. 28 lutego, wtedy nie było 29. 28 lutego 2018 i... Nie, 19. Namieszałem. W każdym razie 19. Robiłem konferencję tuż przed pandemią, tak. I sprzedawałem bilety na tę konferencję słuchaczom mojego podcastu. Ja nie wykupiłem żadnych reklam. Ja po prostu powiedziałem w podcaście i w mediach społecznościowych moich związanych z podcastem, słuchajcie, robię taką konferencję, będzie sprzedaż biletów tego i tego dnia od godziny 12. 350 biletów sprzedało się w 15 minut. Dzięki podcastowi, dzięki niczemu innemu. Więc to jest jeden przykład. Drugi przykład, mam szkolenie, kurs online dla podcasterów i to jest no, też niszowy produkt, można powiedzieć, bo podcasty to nie jest jakieś bardzo popularne jeszcze w Polsce medium i do tej pory ten kurs kupiło ponad 1400 osób, więc a w Polsce jest tam powiedzmy 7000 wszystkich podcastów. Także podcast jak najbardziej sprzedaje i na własnej skórze też tego doświadczyłem.
Ja myślę, że właśnie w czasie pandemii moda na podcasty również w Polsce bardzo wzrosła i te podcasty coraz większe mają znaczenie, szczególnie te podcasty specjalistyczne, takie właśnie jak na przykład twój. Ale tu jest drugie pytanie, bo zagłębiając się na twojej stronie i na podcaście, w te treści, które przedstawiasz, odkryłem, że twój podcast pojawia się również na YouTubie. YouTube versus podcast. Dlaczego?
To jest tak, że ja od już ponad 6 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii. W związku z tym wszystkie rozmowy, bo ja mam podcast głównie w formie wywiadów, rozmów i wszystkie te rozmowy ja prowadzę zdalnie, no bo moi rozmówcy są prawie zawsze w Polsce. Więc nagrywałem te rozmowy i nagrywałem je w formie audio przez pewien czas, ale wiadomo, że kiedy rozmawia się z drugą osobą, to łatwiej się rozmawia, kiedy tę osobę widzimy. Więc mimo, że korzystałem z rozwiązań, które nagrywały audio w dobrej jakości, to i tak mieliśmy odpalonego jakiegoś tam Skype'a jeszcze wtedy, czy coś takiego, żeby się widzieć dodatkowo. I doszedłem do wniosku, że skoro ja i tak z tymi ludźmi się słyszę i widzę, no to nie ma wielkiego problemu z tym, żeby dodatkowo nagrać to wideo i mieć treść na YouTube. Można też podcasty wrzucać na YouTube bez wideo i też tak robiłem przez pewien czas, no ale uznałem, że skoro i tak ja to robię, i tak odpalam tę kamerę, no to wystarczy po prostu nagrać ten obraz dodatkowo i tyle. Więc taka była droga. Miałem oczywiście opory, no bo bo mam lustro w domu i miałem świadomość, że to jest dosyć niebezpieczne, żeby jakby jakoś epatować swoim wizerunkiem, ale z drugiej strony uznałem w dzisiejszych czasach, no mam media społecznościowe, ludzie mogą zobaczyć, jak wyglądam, więc już dobra, miejmy to za sobą, niech mnie zobaczą, trudno. Ci, którzy nie wytrzymają, uciekną, a reszta zostanie i będzie. No i tak to się potoczyło.
No tutaj warto też wspomnieć o rankingach słuchalności i oglądania, bo jeśli chodzi o YouTube'a, właściwie wszyscy mamy do tego wgląd i łatwo sprawdzić, ile osób subskrybuje kanał, ile osób zobaczyło konkretny film na YouTubie. A jak to się dzieje w przypadku podcastów? Jak działają rankingi podcastów? Bo to wydaje mi się, przynajmniej tutaj u nas w Polsce, ciągle jest mało znane.
Tak, no jest spora różnica, dlatego że w niektórych przypadkach niektóre platformy hostingowe dla podcastów, tak jak YouTube jest platformą dla wideo, to są różne platformy hostingowe dla podcastów. I niektóre z tych platform gdzieś tam udostępniały takie dane, można było zdecydować, ja jako podcaster mogłem zdecydować, że moje dane są publicznie widoczne. Ale to raczej były wyjątki i na przykład platforma, z której ja korzystałem, nie daje już takiej możliwości. Gdzieś nie można się pochwalić tymi statystykami publicznie, chociaż oczywiście dla mnie one są dostępne i jeżeli chcę, no to mogę komuś te statystyki wysłać. Więc tutaj problem polega na tym, że o ile na przykład YouTube jest platformą hostingową, czyli trzymamy tam to wideo i platformą, gdzie ludzie oglądają te treści i te statystyki są jednoznaczne, no bo oni mają całą tę treść i oni potrafią policzyć, kto ile razy ją odtwarza i w jaki sposób, to z podcastami jest inaczej. W przypadku podcastów jest tak, że mamy platformę hostingową, gdzie ja jako twórca wrzucam pliki z kolejnymi odcinkami podcastu i te odcinki rozchodzą się po całym internecie i po różnych platformach za pomocą technologii RSS. Czyli są różnego rodzaju aplikacje, inne platformy, które łączą się z tym moim hostingiem, sprawdzają, czy tam się pojawił nowy odcinek i jeżeli tak, to pokazują go u siebie. No i ktoś, kto korzysta na przykład z aplikacji do podcastów w iPhone'ie, albo korzysta ze Spotify, albo korzysta z Podcast Addict, albo jeszcze wielu innych platform, on może kliknąć u siebie w urządzeniu, że ten odcinek odsłuchuje i wtedy ten odcinek jest pobierany z mojej platformy hostingowej, ale zliczenie tego, w jaki sposób na przykład ktoś słuchał tego odcinka, już nie jest takie łatwe, dlatego że no tutaj pewne standardy się pojawiają, ale one są na razie na jeszcze w miarę wczesnym etapie rozwoju po pierwsze, a po drugie to jest technologicznie bardzo trudne, dlatego że RSS to jest stara technologia, ona ma tam, nie wiem, za 30 lat co najmniej.
2005 to jakoś tak.
Więc jakby nie za bardzo można uzyskać tak dokładne wyniki jak w przypadku YouTube'a. Więc tutaj no rzeczywiście YouTube ma zdecydowanie przewagę z tego względu, że jest platformą, która i ma twórców i odbiorców w jednym miejscu.
Chciałem teraz podsumować tę część rozmowy. Zanim przejdziemy do twojego podcastu, jak w kilku słowach, może w kilku punktach, należy zrobić dobry podcast biznesowy według ciebie. Słuchają nas ludzie, którzy myślą, wiesz co, może jednak podcast to jest dobry pomysł na mój biznes. Powinniśmy coś takiego zrobić. Co byś im poradził?
Pierwsza sprawa, zastanów się nad trzema rzeczami. Do kogo chcesz mówić? O czym chcesz mówić? Tak, żeby ten ktoś chciał posłuchać. I co ty chcesz z tego mieć? Dlatego, że jeżeli powiemy na przykład podcast o technologii, to zupełnie, to jest temat, prawda? Ale ten podcast o technologii będzie zupełnie innym podcastem, jeżeli będziemy mówić do ludzi, którzy są zainteresowani inteligentnymi domami, bo chcą coś takiego zrobić u siebie, to jest technologia. Jest podcast, na przykład technologie w budownictwie, który tam jeszcze idzie dalej. Jest podcast dla... I to, z drugiej strony mamy technologie w sporcie, z trzeciej strony mamy technologie audiowizualne, z czwartej strony mamy technologie w jeszcze innych dziedzinach. Więc z jednej strony mamy temat i różne odcienie tego tematu, różnego rodzaju specjalizacje. Z drugiej strony mamy odbiorców, bo zupełnie innym podcastem będzie podcast o, powiedzmy, sprzęcie audio-wideo, gdzie ja mówię do ludzi, którzy chcą sobie raz na jakiś czas, nie wiem, no, wymieniają telewizor i szukają informacji i oni potrzebują jakichś takich podstawowych bardziej informacji, a zupełnie innym podcastem będzie taki, który będzie na ten sam temat, ale będzie kierowany do ludzi, którzy są ekspertami, którzy chcą znać różnego rodzaju szczegóły techniczne, specyfikacje, bo oni rozumieją te rzeczy i te rzeczy ich interesują. Więc to jest ten drugi obszar. Trzeci obszar, co ja będę z tego miał. Dlatego, że ja mogę nagrywać podcast z bardzo różnych powodów. Mogę nagrywać podcast dlatego, żeby przyciągać potencjalnych klientów do mojego biznesu, ale mogę też nagrywać podcast, żeby budować relacje w branży. Bo na przykład wiem, że to będzie mi potrzebne też w moich planach biznesowych. I wtedy adresatami tego podcastu wcale nie są klienci. Tak naprawdę słuchalność wtedy jest dla mnie mniej ważna. Ważniejsze jest dla mnie to, z kim ja porozmawiam w tym podcaście, bo to są ludzie, z którymi chcę nawiązać relacje i zbudować jakąś więź. Także trzeba, to są takie fundamenty, to jest strategia, która, jeżeli ją dobrze przemyślimy na początku, to od razu ustawia nam ten podcast i powoduje, że osiągamy lepsze efekty, bo wiemy, do czego dążymy i wiemy, po co to w ogóle robimy.
Wydaje się to całkiem jasne, ale chyba najtrudniej jest zacząć, tak mi się wydaje. Ty zaczynałeś 13 lat temu, popraw mnie, jeśli się mylę.
Jakoś tak, 2009 rok. Tak,
masz, myślę, ogromne doświadczenie. Twój podcast jest już takim podcastem, który się pojawia regularnie i bardzo długo na polskim rynku. Czy pamiętasz jeszcze, od czego zaczynałeś? Co było dla ciebie takie najtrudniejsze na początku?
Zaczynałem od tego, że w ogóle podcast wziął się stąd, że ukazała się moja książka pod tytułem Mała Wielka Firma. I wydawca tej książki, wydawnictwo Studio MK, bardzo mnie zachęcało do tego, żeby robić coś, żeby tę książkę promować. I jednym takim pierwszym pomysłem był blog, który tej książce towarzyszył, ale czułem, że przydałoby się coś jeszcze. Rozmawiałem o różnych pomysłach z Pawłem Tkaczykiem, który wtedy już był znaną postacią w świecie marketingowym. No i Paweł mówi, słuchaj, a może byśmy nagrali podcast? Dla mnie to w ogóle było nowe pojęcie, więc jakby wypytywałem go, co to jest. No i on mi wytłumaczył, że to jest po prostu tak, jakbyśmy rozmawiali w radiu, tylko że to jest w internecie. 2009 rok to były czasy, kiedy jeszcze nie było smartfonów. To w ogóle wyglądało zupełnie inaczej, więc dla mnie to było niepojęte, że ktoś będzie tego słuchał, no bo to oznaczało, że ktoś siedzi przy komputerze
fizycznie. Monitor.
Tak, musi włączyć monitor, zaczekać, aż mu się tam system załaduje, odpalić to coś, co my tam nagramy i słuchać tego siedząc przy komputerze, więc to było dosyć takie abstrakcyjne, no ale postanowiliśmy spróbować i tak to się zaczęło. Więc dla mnie akurat ta forma była dość łatwa, dlatego że ja wcześniej pracowałem w radiu przez 8 lat i no, mówienie do mikrofonu nie było dla mnie żadną nowością. Ja bardzo to lubię, lubię taką formę.
Dlatego ci to wychodzi tak naturalnie.
No, dziękuję bardzo. No, musiałem się też tego nauczyć, ale uczyłem się tego wcześniej pracując w radiu. Więc jak zacząłem nagrywać podcast, no to już miałem wprawę, ale też z czasów tych radiowych pamiętam, że to było ogromne przeżycie, jak ja właśnie się tam pierwszy raz gdzieś produkowałem i później słyszałem to nagranie gdzieś z głośnika w jakimś lokalu na przykład, bo ja tam siedziałem, a akurat była na antenie jakaś relacja, gdzie tam mnie było słychać. Także były to przeżycia dość mocne i no, nie od razu się oswoiłem ze swoim głosem.
Niektórzy mówią, że podcast to jest takie pocięte radio. Zgadzasz się z tą tezą?
Ja bym nie powiedział, że pocięte. Znaczy, radio jest w ogóle inną formą, dlatego że w radiu jest może jeszcze coś takiego jak jakieś audycje autorskie, ale generalnie radio to jest medium, które jest pewnego rodzaju całością i elementy, klocki prowadzący audycje, którzy się tam pojawiają, muszą jakoś do tej całości pasować. W radiu jest tak, że człowiek, który prowadzi audycję, bardzo często ma nad sobą, czy właściwie zawsze, ma nad sobą jakiegoś wydawcę, ma nad sobą jakiegoś redaktora, który nawet jeżeli no, nie dyktuje mu każdego słowa, które ma powiedzieć, to wpływa na treść, na tematykę, na formę i tak dalej. Więc to jest zupełnie... W radiu są reklamy, które trzeba wypuścić o określonych porach. W radiu są serwisy informacyjne, które muszą się ukazać. Także to ja bym powiedział, że radio jest bardziej pociętą formą. W podcaście możesz przez 3 godziny gadać non-stop i nikt ci nie przerwie. W radiu nie ma takiego radia w Polsce, gdzie miałbyś 3 godziny gadania non-stop. No, ostatnia taka sytuacja, jaką ja pamiętam, to była katastrofa smoleńska, gdzie rzeczywiście wszystko zniknęło. Zniknęły reklamy, zniknęły serwisy informacyjne. Był jeden wielki przekaz, co się stało.
A wcześniej był World Trade Center.
Tak, a wcześniej było tutaj centrum, dokładnie. I to, jeżeli coś takiego się dzieje w radiu, no to naprawdę to są wydarzenia bardzo rzadkie.
Ale
tak.
Jak już o tym mówisz, o tym radio, w którym pracowałeś i od podcaście, czego nauczył cię podcast?
Czego nauczył mnie podcast?
Jakiego błędu byś już nie popełnił na starcie te 13 lat temu?
Myślę, że... Podcasty też się bardzo zmieniły i na początku, kiedy z Pawłem Tkaczykiem zaczynaliśmy nagrywać, to w ogóle pomysł był taki, że podcast będzie takim przedłużeniem tej mojej książki, no bo stąd się wziął w ogóle pomysł. Tyle, że nagraliśmy 3 odcinki, książka miała 7 rozdziałów, każdy odcinek było jednym rozdziale, więc tak przy 3 odcinku się zorientowaliśmy, to właściwie zaraz będziemy kończyć, no bo 7 rozdział przyjdzie i koniec, a nam się fajnie gada. Więc to, co... Czego ja się nauczyłem o podcastach w tym czasie, to jest po pierwsze to, żeby trochę bardziej strategicznie do tego podejść na początku i zastanowić się rzeczywiście, czego ja chcę. Bo oczywiście można to zmienić po drodze, tak jak my to zmieniliśmy, ale dużo lepsze będą efekty, jeżeli my na początku się zastanowimy nad właśnie paroma podstawowymi rzeczami. Druga sprawa, jest też taka chęć, zwłaszcza w osobach, które właśnie zaczynają podcasty, żeby od początku zrobić to idealnie. Więc takie osoby chcą wiedzieć na przykład, czy lepiej nagrywać w takiej formie, czy w takiej formie. Czy lepiej nagrywać podcasty takiej długości, czy nie wiem, krótsze, czy dłuższe. Ile minut powinien mieć idealny odcinek? W jakie dni tygodnia wypuszczać? Jak często wypuszczać? A tak naprawdę to nie ma na to odpowiedzi. Dlatego, że to jest tak, że w przypadku jednego podcastu i jednego podcastera idealnie sprawdzi się forma odcinki 15-minutowe raz w tygodniu na przykład, a inny podcaster w 15 minut to on w ogóle jeszcze się nie zdąży zastanowić, bo on ma zupełnie inną dynamikę, inny sposób komunikacji i też inny temat, przy którym słuchacze potrzebują trochę czasu, żeby się wdrożyć. Także nie ma sensu szukać tego rodzaju złotych rad, bo one po prostu nie istnieją. Trzeba zacząć, zobaczyć, jaka forma nam odpowiada i też dostosowywać się do tego, gdzie my chcemy pójść. Bo ja myślę, że też to, czego się nauczyłem przez 13 lat podcastowania, to, że ja przynajmniej tak mam. Nie da się robić tak długo tego samego. I podcast ewoluuje siłą rzeczy, bo podcaster się zmienia, twórca się zmienia, bo słuchacze się zmieniają, świat się zmienia, potrzeby się zmieniają. I to nie jest tak, że my sobie raz wymyślimy idealną formę i już. Tylko jednak ta forma musi ewoluować i trzeba zwracać uwagę na to, czego ja chcę, w którą stronę ja chcę pójść, w którą stronę słuchacze by chcieli pójść, czy mnie ta strona odpowiada, czy ja chcę na przykład trochę innych słuchaczy i tak dalej.
Powiedziałeś słuchacze, czyli już mówimy o takiej relacji podcaster-społeczność, która czeka na jego podcasty, ale pewnie wielu początkowych twórców podcastu zadaje sobie pytanie, jak wypromować to coś, co już zrobili, to co nagrali, ten podcast, ten pierwszy, a może kilka pierwszych podcastów, w momencie, kiedy, no jak sam powiedziałeś, no tutaj nie ma reklam, no jak się wypromować?
No to jest świetne pytanie, dlatego że bardzo często też podcasterzy szukają sposobów na promocję, kiedy tak naprawdę ta promocja nie ma wielkiego sensu. Dlatego, że jeżeli ja zacznę promować podcast, który jest nudny, który jest słaby, który ma nieokreśloną grupę odbiorców i jest tak naprawdę o niczym, to jedyne, co osiągnę, to, że więcej osób dowie się o tym, że mam po prostu słaby podcast. i oni nie będą go słuchać, choćbym nie wiem, jak go promował. Więc podstawą promocji podcastu jest to, żeby ta treść, którą chcemy ludziom przekazać, była dla kogoś, żeby ona była dla niego przydatna, żeby dostarczała mu pewnej wartości, za którą on pójdzie i po którą będzie chciał wracać. Więc jak już to zrobimy, to promocja podcastu staje się dużo prostsza, bo okazuje się, że my wiemy, do kogo chcemy trafić, więc jesteśmy w stanie tych ludzi zlokalizować. Jeżeli tych ludzi mamy zlokalizowanych, to możemy na przykład, wiedząc też, że poruszamy tematy, które ich interesują, możemy udzielać się choćby w dyskusjach w social mediach, czy nie wiem, w komentarzach na YouTubie, czy na Instagramie, czy gdzieś tam jeszcze. Możemy z tymi ludźmi rozmawiać, a jeżeli nasz wkład w rozmowę będzie interesujący, to oni sami się zainteresują, a kto to w ogóle, co to jest za koleś, który tam do mnie coś napisał. I wejdą sobie na to nasze bio i klikną link i odkryją, że my mamy podcast, więc to jest jeden z takich bardzo organicznych, prostych, ale bardzo skutecznych sposobów, żeby tych słuchaczy, właściwych słuchaczy pozyskiwać. Takim sposobem, który ja też bardzo często zalecam, jest to, żeby od początku, od pierwszych odcinków zachęcać żeby podcaster zachęcał swoich słuchaczy do interakcji. Żeby nie patrzył na słupki, ile tam ma odsłuchań, dlatego że na początku te słupki będą małe, no bo skąd ci ludzie mają się wziąć, jak nie wiedzą o moim istnieniu. Ale jeżeli ja coś nagrałem, wrzuciłem to do internetu i ktoś tego posłuchał, i to jest jakaś osoba, jeszcze to nie jest moja żona, tylko to jest ktoś obcy, to znaczy, że ja zrobiłem coś takiego, powiedziałem coś takiego, że ta osoba się zainteresowała. Więc jeżeli ja tę osobę zachęcę do tego, żeby ona się do mnie odezwała i zapytam, jak ty w ogóle trafiłeś na ten mój podcast? To jest w ogóle, ja pierwszy odcinek dopiero wypuściłem. Dowiem się bardzo wiele na temat tego, jak ludzie odkrywają takie treści jak moje. Dowiem się, co tę osobę zainteresowało w tym moim odcinku, być może co jej nie zainteresowało, to też jest bardzo cenna wiedza. I będę wtedy miał w głowie obraz tego mojego słuchacza, znając taką osobę. Jeżeli ja drugi, trzeci odcinek nagram z myślą o tym Krzyśku, który do mnie napisał i ja wiem, że on tam jest, to wtedy jest naprawdę spora szansa, że ja przyciągnę więcej takich Krzyśków, więcej podobnych osób do tych moich pierwszych słuchaczy. Dlatego, że nie będę mówił abstrakcyjnie w powietrze, tylko będę mówił do konkretnych ludzi i to się da wyczuć, słuchając takiego podcastu. Także oczywiście są różnego rodzaju metody promocji. Można wykupić reklamy zawsze, które będą zachęcać do słuchania podcastu. Można reklamować się, nie wiem, czy to w jakichś grupach tematycznych. Można, świetnym sposobem na promowanie się są na przykład różnego rodzaju kooperacje z innymi twórcami, podobnie jak na YouTubie. Jeżeli ktoś, kto trafia do podobnej widowni, pokaże to, co ja robię i wzajemnie, to jest wielka szansa, że te nasze widownie trochę się wymieszają, że trochę jego ludzi zainteresuje się też mną i odwrotnie. Więc jest tutaj sporo sposobów podobnych jak przy innych formach promocji treści.
No, zapytałem o to też nie bez powodu, bo z tego, co wiem, ty zrobiłeś trailer skierowany wyraźnie do amatorów teleturniejów telewizyjnych. Coś o tym wiem, bo kiedyś w Milionach pracowałem. I bardzo mi się to spodobało, bo ten trailer jest po prostu fajny. Ale się zastanawiam, dzięki, co ty z nim potem zrobiłeś? Jak ty go wypuszczasz? No, gdzie go można znaleźć? Prawda? Bo to jest bardzo proste. Już wejdziemy na twoją stronę czy na platformę Apple, czy jakąś tam Spotify. Widzimy, mała, wielka firma, o, trailer, puszczę sobie, ale to chyba nie o to chodzi. Co z takim trailerem?
Znaczy, to jest taka forma, bo też dla osób, które jakby nie śledzą podcastów może aż tak bardzo, to jest taki bardzo krótki odcinek, trochę jak zwiastun filmu, który ma się pojawić w kinie, prawda? Czyli zapowiadamy, że tutaj jest taki podcast, można go posłuchać, on jest o tym i o tym dla takich ludzi. Ja to rzeczywiście zrobiłem w takiej formie nawiązującej do teleturnieju, bo no, to jest taka dość prosta analogia. przedsiębiorca, zwłaszcza początkujący przedsiębiorca, jest trochę jak uczestnik teleturnieju. To znaczy życie, świat, klienci zadają mu różne pytania, czy urzędnicy zadają mu różne pytania, na które on bardzo często nie zna odpowiedzi, bo to jest nowa dla niego dziedzina prowadzenia firmy. On bardzo wielu rzeczy nie wie. I mój podcast to jest taka ukryta słuchawka, którą on sobie ma w uchu, i ja mu podpowiadam bardzo wiele rzeczy, które w tym prowadzeniu firmy mu pomagają.
Do tego muzyczka, atmosfera odpowiednia.
Tak, tak jest. No i co można zrobić z takim trailerem? Jedna sprawa, to można we wszystkich swoich kanałach społecznościowych, które dają taką możliwość, przypiąć ten trailer gdzieś na górze. Można to zrobić na Twitterze, można to zrobić na Facebooku, na Instagramie można to dodać do jakichś wyróżnionych relacji. Tak, żeby ludzie, którzy wchodzą na te nasze media społecznościowe, a mogą na nie wejść też zupełnie nie słuchając naszego podcastu, nie wiedząc o jego istnieniu, żeby dowiedzieli się, że taka forma jest. Poza tym na niektórych platformach, jak na przykład na Spotify, kiedy ktoś szuka podcastów, powiedzmy, dla przedsiębiorców, no i wchodzi na jakiś nowy dla siebie podcast, powiedzmy, małą, wielką firmę, to ten trailer jest podpięty na górze i to jest taka nisko zawieszona poprzeczka dla nowego słuchacza. To znaczy, jeżeli ja wchodzę na nowy dla siebie podcast i widzę, że on ma 400 odcinków przeciętnie po godzinie, no to ja nie wiem, od czego zacząć, nie mam teraz godziny, żeby słuchać i tak dalej. Ale mam taki dwuminutowy trailer, który ja mogę kliknąć, przesłuchać w te dwie minuty i od razu się zorientować, czy to jest coś, co mnie mniej więcej zainteresuje, czy nie. Także można oczywiście dorobić do takiego trailera formę wideo, nawet w formie takiego audiogramu, czyli takiej ruchomej fali dźwiękowej i wypuścić to
na YouTubie.
Tak jak normalną reklamę wideo w każdym miejscu, gdzie chcemy. Więc tutaj możliwości jest całkiem sporo.
Kończąc tę część rozmowy, przejdźmy już do takich konkretów, powiedzmy, technicznych. Jesteśmy kanałem zajmującym się technologią i warto byłoby też o tym chwilę porozmawiać, ale zanim, to czy uważasz, że to, czy to nie jest tak, że kiedyś każdy przedsiębiorca musiał mieć stronę internetową? No był taki czas, że masz firmę,
tak,
strona internetowa koniecznie. A czy dzisiaj nie jest tak, że firma musi mieć właśnie podcast? Zgadzasz się z taką tezą?
Niekoniecznie podcast, dlatego że, znaczy, ja bym zachęcał każdą firmę, oczywiście, żeby miała podcast, ale generalnie, żeby miała jakąś formę content marketingu. Przy czym, znowu, no, jeżeli jestem piekarzem, to ten content marketing nie jest mi jakoś mega potrzebny, bo ja mam prawdopodobnie lokalną społeczność, której dostarczam ten mój chleb. Oni znają ten mój chleb, kupują go codziennie. Tutaj nie ma potrzeby inwestowania w tego rodzaju formy czy kanały, chyba że na przykład chcę zrobić jakiś wyjątkowy chleb, chcę go sprzedawać na przykład przez internet na całą Polskę, no to wtedy już warto, bo warto pokazać ludziom różnicę między tym moim chlebem a takim chlebem, który mają tam z Żabki w worku pakowany. Także ja bym zachęcał każdą taką firmę, która ma produkt inny od konkurencji, lepszy od konkurencji, żeby wykorzystać content marketing do tego, żeby przekazać klientowi, uświadomić mu różnicę. Dlatego, że bardzo często spotykam się z przedsiębiorcami, którzy mówią, że mają problem z rozmowami z klientami, dlatego że klienci chcą tanio, klienci w ogóle jakby nie doceniają tych zalet produktu czy usługi, które oni oferują, klienci nie chcą słuchać i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest problem po stronie klientów. Znaczy, klient jest, jak mówił mój nauczyciel od geografii w liceum, człowiek jest stworzeniem z natury leniwym. I to jest prawda. Znaczy, klient.
Nie
jak
tylko
nie
nauczyciel
musi...
geografii tak mówił.
No właśnie. Jeżeli nasz klient nie musi wydawać energii, to nie będzie jej wydawał. Nie po jego stronie jest odkrycie, jaki to świetny jest mój produkt. To po mojej stronie jest przekazanie mu tego w taki sposób, żeby on to, po pierwsze, dowiedział się, po drugie, zrozumiał i żeby to do niego trafiło, żeby przejął się tym i uznał, a okej, okay, to warto zapłacić więcej, bo to naprawdę jest co innego. I content marketing, czy podcast w szczególności, pozwala to zrobić. Dlatego, że jaką my mamy, to jest w ogóle, jak popatrzymy na dzisiejszy świat, to kiedy ostatnio miałeś taką sytuację, no ty akurat rozmawiasz z ludźmi, to może miałeś, ale kiedy jakby zapytasz przeciętnego właściciela firmy czy handlowca, to kiedy on ostatnio miał okazję rozmawiać czy mówić do swojego klienta przez godzinę, a ten klient słuchał? Nie ma zbyt wielu takich sytuacji w życiu, a podcasty pozwalają na to, bo one są właśnie taką dłuższą formą, którą klient wybiera z własnej woli i która jest nieinwazyjna, która jest towarzysząca dzięki temu, że nie angażuje wzroku, tylko prowadzę samochód, mogę słuchać podcastów. Lecę samolotem, mogę słuchać podcastów. Jadę pociągiem, mogę czytać też albo oglądać, ale mogę też słuchać podcastów, jeżeli chcę dać odpocząć oczom. Więc
jadę do pracy, to nie mam co ze sobą zrobić.
Tak, oczywiście. Odwożę dzieci ze szkoły, idę do parku pobiegać. No jak się będę gapił w ekran, to po prostu się potknę o korzeń i rozwalę sobie nos. A podcastu mogę posłuchać i to nie szkodzi zdrowiu. Także podcast, pomijając takie drobne sytuacje, jak czekam w kolejce na przykład u lekarza, no i też coś tam mogę sobie w uszy wrzucić. Więc to jest taka forma, która bardzo, bardzo dobrze pozwala odzyskać stracony czas bardzo często, bo no, czas na przejechanie z punktu A do punktu B, poza tym, że zmieniamy lokalizację, no to my ten czas tracimy. A kiedy słuchamy czegoś sensownego, no to od razu ten czas jednak jest dużo lepiej wykorzystany.
No tak, szczęśliwi czasu nie liczą. Natomiast pora opowiedzieć o sprzęcie. Kiedy zaczynałeś 13 lat temu, na czym nagrywałeś podcasty, a na czym nagrywasz dzisiaj?
To jest zawsze wstydliwe wyzwanie, dlatego że kiedy zaczynałem nagrywać podcast, kiedy zaczynaliśmy właśnie z Pawłem Tkaczykiem, to nagrywaliśmy na po prostu laptopie Pawła, MacBooku, na wbudowanym mikrofonie w laptopa. Więc to z punktu widzenia dzisiejszej technologii i też wymagań słuchaczy, to jest w ogóle koszmar. I jak ktoś chce, no to może sobie tam odkopać w archiwum pierwszy odcinek, czy pierwsze odcinki małej, wielkiej firmy i posłuchać. To jest naprawdę słaba jakość dźwięku, ale też wtedy no, były dawne czasy i możliwości techniczne były trochę inne. Także no, takie były początki. Dzisiaj nagrywam na mikrofonie, który się nazywa Rode PodMic. Rode to jest taka australijska firma, która robi bardzo fajny sprzęt audio, więc mikrofon Rode PodMic i do tego mam mikser, który się nazywa Rodecaster Pro. No i do tego mówię właśnie.
My też mamy Rode, tak między nami.
No i super. To jest bardzo, bardzo fajny sprzęt i też ja bardzo lubię ich design. To jest nie tylko dobrze brzmiący sprzęt, ale też bardzo ładny.
A jeśli chodzi właśnie o te rozmowy na odległość, wspominałeś, mieszkasz w Wielkiej Brytanii, rozmawiasz najczęściej z ludźmi tutaj w Polsce, no to mikrofon i mikser nie wystarcza. Co jeszcze, czego jeszcze używasz?
To też się zmieniało na przestrzeni dziejów, natomiast teraz doszedłem do, no powiem o obecnym rozwiązaniu, no bo ono jest najbardziej adekwatne do współczesności. Używam takiej platformy, która nazywa się Riverside i to jest platforma stworzona do nagrywania rozmów w dobrej jakości, rozmów i audio i wideo równocześnie. I ona działa w ten sposób, że podobnie jak w tych wszystkich platformach do live'ów typu StreamYard i tak dalej, my się widzimy i słyszymy w czasie rzeczywistym, ale ta platforma oprócz tego nagrywa dźwięk i obraz z kamery każdego rozmówcy u niego lokalnie na komputerze. Więc tak naprawdę to, że my się widzimy i słyszymy, to jest tylko po to, żebyśmy mieli komunikację między sobą i czasem jakość obrazu na przykład na takim połączeniu jest kiepska, to jest jakaś jedna wielka pikseloza, ale ważne jest to, że to się lokalnie nagrywa na komputerze każdego rozmówcy i później kończąc taką rozmowę, ja mam dostęp do wszystkich tych plików, bo one się na bieżąco przesyłają na serwer Riverside. I pobieram te pliki stamtąd i mam gotowy materiał do montażu. Każda ścieżka jest osobno, więc można to bardzo zgrabnie zmontować, synchronizować i korzystam z tej platformy od roku i działa świetnie.
No właśnie, montaż to też ważna rzecz, bo niektórzy myślą, że po prostu nagrywamy i wrzucamy jakkolwiek, a trzeba to jeszcze zmontować. Jakiego programu używasz i jak bardzo właśnie montuje, trzeba jak się montuje podcasty? O, najkrócej.
Ja już od pewnego czasu zlecam montaż, także w tej chwili nie robię tego sam, natomiast kiedy robiłem to sam i też zalecam takie rozwiązanie początkującym podcasterom, przynajmniej na początek, dlatego że to daje bardzo dużą świadomość tego, co później da się poprawić na montażu, a co się nie da, to ja używałem takiego programu, który nazywa się Audacity i on wygląda w ogóle jak z lat 90. bardzo topornie. Jest bardzo prosty, ale daje bardzo duże możliwości i jest darmowy. W ogóle to jest niesamowite, że ma bardzo duże możliwości, ale jest dostępny za darmo. To z punktu widzenia, gdybym miał zawodowo montować podcasty, to pewnie szukałbym jakiegoś innego rozwiązania, bo są takie rozwiązania, które pozwalają dużo lepiej wykorzystać różnego rodzaju automatyzacje i tak dalej. Jeżeli ktoś dużo montuje, to pewnie Audacity nie będzie mu wystarczać, ale dla takiego pojedynczego podcastera to jest w zupełności wystarczające rozwiązanie i można tam rzeczywiście zrobić wszystko, co potrzeba z podcastem, czyli przyciąć, usunąć fragmenty, które chcemy usunąć, poprzesuwać, co chcemy, nałożyć muzykę, dołożyć jakieś efekty i tak dalej, więc to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o montaż podcastów, no to ja, bo są też różne szkoły i ja jestem zwolennikiem tego, żeby podcast był, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś tam dłuższa rozmowa, no bo jak jest 5-minutowy podcast, to zwykle trzeba go trochę bardziej montować, bo tego czasu jest niedużo.
Tak, paradoksalnie jeżeli krótsze mówimy, formy są trudniejsze,
tak,
również w telewizji.
Otóż to, im krótsza forma, tym bardziej ona musi, tam każda sekunda się liczy. Jeżeli mamy godzinną rozmowę, to słuchacza naprawdę nie boli, jeżeli ja gdzieś się przejęzyczę i poprawię, jeżeli gdzieś zrobię jakieś i się moment zastanowię, dlatego że to jest naturalna część rozmowy. I ja jestem zwolennikiem takich podcastów, które są, znaczy lubię też podcasty mocno zmontowane z głową, takie, gdzie rzeczywiście ten montaż robi robotę i to no, dokładnie tak samo jest też w produkcjach wideo, że można za pomocą montażu zrobić cuda. W przypadku audio też tak można. Tyle tylko, że wiem, jakie jest życie i wiem, że w przypadku takich bardzo dobrze, solidnie zmontowanych podcastów amerykańskich na przykład, bo to najczęściej są amerykańskie podcasty.
One są jak słuchowiska. To
tak, one są jak słuchowiska i za tym stoi sztab ludzi. Tego nie robi pojedynczy podcaster. Co wynika między innymi z tego, że amerykański rynek to jest zupełnie inny rynek, na zupełnie innym etapie rozwoju i tam podcast jest medium traktowanym na równi z radiem, telewizją czy no, innymi poważnymi mediami. Więc tam idą też za tym pieniądze. Jak są pieniądze no, od reklamodawców, od sponsorów i tak dalej, to jest motywacja i możliwość, żeby w te podcasty inwestować i żeby one oczywiście rzeczywiście brzmiały bardzo, bardzo zawodowo i żeby tam ludzie siedzieli nad tym, cała ekipa przez jakiś dłuższy czas. W przypadku polskiego rynku, który jest na wcześniejszym jeszcze etapie rozwoju na razie, nie ma za bardzo sensu inwestować aż tak bardzo w rozbudowaną produkcję, dlatego że ciężko będzie na tym zarobić po prostu. Więc takie prostsze środki w zupełności wystarczają bardziej, znaczy dużo, Polacy są narodem kreatywnym i dużo bardziej można przebić, jeżeli chodzi o podcasty, właśnie kreatywnością, ciekawym pomysłem, ciekawą narracją, dużo łatwiej niż jakimś rozbuchanym tutaj
efektami. A jeśli chodzi o czas, bo też jest kilka szkół, niektórzy uważają, że podcast powinien mieć 20 minut, inni godzinę. Twoje podcasty są czasami dłuższe niż godzinę. Jak ty uważasz, jak długi powinien być podcast?
Jest takie powiedzenie, które bardzo lubię, że nie ma podcastów zbyt długich, są tylko zbyt nudne i to jest prawda. To znaczy, jeżeli coś da się powiedzieć w 15 minut, to nie ma sensu marnować na to godziny, a jeżeli rozmawiamy przez godzinę i jakby no rozmowa się niesie i cały czas tam jest jeszcze sporo do odkrycia, no to też nie ma sensu sztucznie tego kończyć. Także To jest kwestia i tematu, i prowadzącego, i gościa, i tego, jak bardzo my ten temat chcemy zgłębić, i tego, jakiego mamy odbiorcę, na ile my chcemy wchodzić w szczegóły, no bo jednak jeżeli, znaczy zakładając, że nagrywamy dla słuchaczy, możemy też nagrywać dla siebie, ale jak nagrywamy dla słuchaczy, no to musimy mieć w głowie ich percepcję i to, że jeżeli my trochę za bardzo odjedziemy w jakieś właśnie, w jakąś fachową terminologię albo w jakieś takie wewnętrzne żarty, których ten słuchacz nie będzie rozumiał, to on po prostu nam się wyłączy i odpłynie, no więc jego dobro też trzeba mieć na uwadze, ale nie ma żadnej takiej granicy, że ojej, jak nagrałem podcast, który mam godzinę 10 i tam wszystko jest ciekawe, no to ja muszę wywalić po prostu 10 minut dobrego materiału, żeby on się zmieścił w godzinie, nie.
A jeśli chodzi o częstotliwość pojawiania się podcastów, to jak często wracasz, jak zalecasz, jak często należy wracać do tego słuchacza?
Taką dobrą bardzo, to też jest kwestia długości podcastu, dlatego że jeżeli nagrywamy krótkie odcinki, takie bardzo krótkie, kilkuminutowe, to taki podcast może się ukazywać nawet codziennie i chyba jest, nie wiem, czy kiedyś był na pewno taki podcast Six Minute English, robiony przez BBC i to były takie krótkie scenki właśnie uczące różnych zwrotów angielskich. Jest, i ten podcast był codzienny i to miało sens. No więc jakby to ma sens, dlatego że kiedy ktoś uczy się języka, to codziennie nowa lekcja pomaga mu ten język opanować, po prostu. No gdybyśmy wypuszczali 6-minutową lekcję raz w tygodniu, to raczej efekt byłby żaden. Z kolei, jeżeli nagrywam rozmowy, które mają godzinę czy półtorej godziny, no to jak ja będę wypuszczał codziennie nowy odcinek, to ja po prostu zajadę tych słuchaczy. Nikt nie znajdzie czasu, żeby tego słuchać codziennie. Więc wtedy ta częstotliwość powinna być mniejsza. I tutaj trzeba to wyważyć, czyli trzeba wyważyć długość i formę odcinka właśnie z częstotliwością. Takim zawsze dobrą odpowiedzią jest podcast raz w tygodniu. Dlaczego? Dlatego, że my często planujemy swoje życie tygodniami, więc jeżeli ja wiem, że mój ulubiony podcast ukazuje się co tydzień w poniedziałek rano, to ja jestem w stanie sobie mentalnie zaplanować czas na jego posłuchanie, bo ja wiem, że zawsze, nie wiem, w środę odwożę tam dziecko na szachy, więc wtedy jestem w samochodzie, to ja sobie wtedy będę tego odcinka słuchał. Jeżeli podcast ukazuje się nieregularnie, jest dużo trudniej zbudować bazę stałych słuchaczy.
Dlatego, no właśnie, bo tu jest problem, jak oni mają się dowiedzieć o tym twoim nowym odcinku, prawda?
Tak, no to są pewne mechanizmy, jest coś takiego jak subskrypcja czy obserwowanie podcastów, czyli można widzieć w aplikacji, której korzystam do słuchania podcastów, mogę widzieć, że pojawił się nowy odcinek mojego ulubionego podcastu, ale no umówmy się, no te wszelkie powiadomienia to nie jest taka forma, która trafia bardzo mocno. Ja też bardzo często zalecam podcasterom, żeby robili listę mailingową i wtedy mogą za pomocą maila powiadomić słuchaczy, że jest nowy odcinek, ale powiadomienie to jedno, ale po drugiej stronie mamy tego odbiorcę, który ma miliard różnego rodzaju komunikatów, przeszkadzaczy, powiadomień w ciągu dnia i naprawdę to, że ukazał się mój podcast, no to niekoniecznie jest jakiś jego życiowy priorytet i nawet jak ja mu o tym powiem, nawet więcej niż raz, to on może o tym zapomnieć. Więc regularność jest lepsza, dlatego że ona wytwarza w odbiorcy nawyk słuchania. I ja bardzo długo publikowałem podcasty raz w tygodniu. Ostatnio przeszedłem na taki rytm co dwa tygodnie, dlatego że no też jakby trochę jakby chcę robić też trochę innych rzeczy, więc trochę tę częstotliwość zmniejszyłem, ale no ja też mam bazę ponad 400 odcinków, więc jeżeli ktoś dołącza do mnie dzisiaj i chciałby posłuchać mnie częściej, no to naprawdę ma z czego wybierać.
No tak, jest co robić. Na koniec, czy jest taka złota rada, którą mógłbyś udzielić początkującym ludziom na podcaście, którzy chcą założyć swój podcast, a są związani z biznesem, z technologią. Czy jest coś takiego, o czym powinni pamiętać z twojej perspektywy?
To powiem o kilku rzeczach, mogę?
Tak, proszę.
Pierwsza rzecz złożona z trzech, o której mówiłem wcześniej, to są te trzy pytania, czyli o czym chcę mówić, do kogo i po co. To są podstawy, to są fundamenty, od tego trzeba zacząć. Druga sprawa to jest planowanie odcinka. jeżeli ja chcę nagrać odcinek, to niekoniecznie powinienem sobie pisać cały skrypt, słowo po słowie, co ja tam powiem. To nie jest najlepszy pomysł. To się sprawdza czasami na różnych kanałach YouTube'owych, ale w podcaście nie za bardzo, bo to brzmi sztucznie. To brzmi, jakby ktoś czytał i to jakby nie, w podcastach to się raczej nie sprawdza. Są pewne formy, gdzie to jest okej, ale w zdecydowanej większości przypadków, zwłaszcza podcastów biznesowych, nie czytamy, tylko planujemy odcinek w taki sposób, że robimy sobie konspekt i później po prostu opowiadamy o tym, co sobie przemyśleliśmy. Trzecia rzecz to jest nagrywanie. Technologia nie jest najważniejsza. To nie jest tak, że jak ja sobie kupię mikrofon za 2000 zł, to będę miał 4 razy więcej słuchaczy niż wtedy, jak mam mikrofon za 500 zł. To tak nie działa. Natomiast bardzo ważne jest to, że dźwięk to jest, ja to nazywam zasadą jajecznicy, znaczy nagrywanie dźwięku. Jeżeli dodasz do jajecznicy, nie wiem, łososia, pomidory, szczypiorek, szynkę i tam różne inne polepszacze, to nic ci to nie da, jeżeli zrobisz tę jajecznicę z zepsutych jajek. I tak samo jest z podcastem. To znaczy, jeżeli masz źle nagrany dźwięk, jeżeli tam jest ciągle jakieś buczenie albo jakieś trzaski czy coś takiego, albo przester, to no sorry, ale nie naprawisz tego w żaden sensowny sposób. Więc trzeba nagrywać dźwięk w taki sposób, żeby te jajka były świeże, żeby ta baza, ta surówka była odpowiednio dobrej jakości, żeby po prostu słuchacz nie cierpiał, kiedy włączy play. Montaż, tutaj już mówiłem trochę, jakby nie ma co przesadzać i wycinać każdego zająknięcia i każdego maleńkiego y albo m, bo się zajedziemy na tym montażu i to też nie będzie brzmiało jakoś szczególnie naturalnie. Dystrybucja, bardzo ważna sprawa. Spotykam osoby, które w zasadzie dziwią się, że im za bardzo nie przybywa słuchaczy, podczas gdy wrzuciły podcast na swoją platformę hostingową i jakoś mało ludzi słucha. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że okej, Spotify jest w tej chwili numerem jeden, jeżeli chodzi o słuchalność podcastów w Polsce, najpopularniejszą platformą, ale oprócz Spotify jest jeszcze naprawdę wiele innych aplikacji, których ludzie używają. Dlatego jeżeli chcesz, żeby twój podcast był słuchany przez większą liczbę osób, to najprostszym sposobem jest udostępnienie tego podcastu również na innych platformach. Nie tylko na Spotify, ale też w Apple Podcasts. Z katalogu Apple Podcasts korzysta bardzo wiele innych aplikacji, więc jak pojawisz się w Apple Podcasts, to będziesz też w Podcast Addict, tam w Overcast i tam jak na przeróżnych innych platformach. I na YouTubie warto być z podcastem. Nawet jeżeli nie nagrywasz wideo, to są takie formy, czy dajesz statyczny obrazek i tam słychać dźwięk, czy dajesz audiogram, czyli taką ruchomą falę dźwiękową. Warto być na YouTubie. Okej, to są formy mniej atrakcyjne niż wideo na YouTubie i pewnie no, będzie mniej ludzi słuchało takiej formy niż ogląda zwykłe wideo, ale YouTube ma świetnie zrobione mechanizmy rekomendacji. Jeżeli okaże się, że ten twój podcast jest ciekawy i ludzie go słuchają, to YouTube pomoże ci docierać do nowych słuchaczy, będzie promował tę twoją treść. I mam takich kursantów też mojego kursu, którzy w zasadzie postawili głównie na YouTube'a. Oczywiście są też na innych platformach, ale skupiają się na YouTubie i zawsze jak gdzieś promują swój podcast, to linkują na YouTube'a i mają świetne wyniki słuchalności, więc to jest platforma taka nieoczywista dla wielu podcasterów, a bardzo, bardzo cenna. Dystrybucja, no i ostatnia rzecz, promocja. Też jest taka zasada content marketingowa, że jeżeli stworzysz jakąś treść, to powinieneś poświęcić, no i tutaj są różne proporcje podawane, ale powiedzmy, nie wiem, 30% czasu na tworzenie treści, 70% czasu na promocję tej stworzonej treści. Bo algorytmy mediów społecznościowych są coraz bardziej skąpe, jeżeli chodzi o oferowanie nam dostępu do naszych odbiorców.
Trudno dotrzeć,
ja nawet dzisiaj
trudno dotrzeć.
Tak. Dzisiaj nawet sprawdziłem, też śmieszna sprawa, są stories na Instagramie. Fajna forma niby, no jak ktoś mnie obserwuje, to tam u góry w kółeczku mu się pojawia, jak ja coś dodam. Moje stories wyświetla się od 5 do 7% moich obserwatorów. No więc to są naprawdę żałosne liczby. Więc trzeba poświęcić czas na promowanie tych naszych treści po to, żeby one miały szansę rzeczywiście się rozejść i osiągnąć masę krytyczną, a jak to się uda, no to efekty mogą być naprawdę świetne, bo ja mam taki jeden odcinek podcastu, który ma w sumie już w tej chwili chyba, nie wiem, czy nie, nawet nie przekroczył 1 milion odsłuchań, z czego zdecydowana większość jest na YouTubie dzięki algorytmom YouTube'a. Jest chyba, o ile pamiętam, 120 tysięcy odsłuchań w formie audio, a 880 w formie wideo dzięki właśnie temu, że YouTube gdzieś to podchwycił i poniósł.
Nieźle, nieźle. Mnie zainteresowało to, co mówiłeś o tych obu platformach, bo mało ludzi pamięta, ale YouTube i podcast powstały mniej więcej w tym samym czasie, właśnie w 2005 roku, tak jak wspominaliśmy. I od samego początku to audio i wideo jakby działa równolegle, o czym my, przyszli twórcy i doświadczeni twórcy podcastów, chyba też powinniśmy pamiętać. Moim gościem był Marek Jankowski, Mała Wielka Firma. Bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas, a was zapraszam...
Dziękuję bardzo również.
A was zapraszam do subskrybowania kanału AVIT na YouTubie, no i na następne podcasty, które mam nadzieję niedługo się pojawią. Dziękuję.
Dzięki.
Podcast Technologia AVIT. Rozmawiamy o profesjonalnych rozwiązaniach i najnowszych trendach audio-wideo. Porozmawiajmy o audio, porozmawiajmy o wideo.